dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o przyjaźni, która doprowadziła do zabójstwa. Jest to w zasadzie bardzo trudny temat i do tej pory na tym kanale takiej historii nie było, ale myślę, że warto omówić tę sprawę, bo jest naprawdę zaskakująca. Standardowo chciałam Wam podziękować za wsparcie, zwłaszcza na YouTube i Patronite oraz w formie komentarzy i słów wsparcia. Przypominam, że jeśli zależy Wam na tym, aby polecić mi jakąś sprawę, to najlepiej wysłać ją na maila kryminalnehistorie@gmail.com. Jeszcze szybciutko tylko Wam powiem, że ruszam z Waszymi historiami typu catfish, czyli oszustwami internetowymi, niekoniecznie randkowymi, wszelkie historie są mile widziane. Jeśli macie ochotę, to też podeślijcie na tego samego maila kryminalnehistorie@gmail.com, a ja stworzę z tego odpowiedni odcinek, może odcinki, oczywiście z zachowaniem anonimowości. A teraz nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Przenosimy się do Pińczowa, miasta w województwie świętokrzyskim. Według danych z 1 stycznia 2018 roku Pińczów liczył sobie prawie 11 tysięcy mieszkańców. Miasto to leży niedaleko Buzka-Zdroju, w pobliżu którego doszło do tragedii. 16 kwietnia 2003 roku, Wielki Piątek, przypadkowy mężczyzna jadąc trasą Kielce-Pińczów zatrzymał się przy tak zwanym Lasku Winiarskim w Buzku. Jednak nie spodziewał się, że jego podróż zostanie przerwana przez tak makabryczne odkrycie. Tuż przed nim leżały zwłoki kobiety. Nie było wątpliwości, że została zamordowana. Na jej ciele widoczne były rany zadane jakimś ostrym narzędziem. Miała też rozciętą tętnicę szyjną. Na miejsce została wezwana policja i rozpoczęło się śledztwo. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że morderstwa dokonano w miejscu, gdzie znaleziono zwłoki. Kim była martwa kobieta i jak to się stało, że znalazła się w tym miejscu? Zacznijmy od początku. Znalezioną kobietą była Justyna Kasza. Jak się okazało, ostatni raz widziana była w środę na ulicach Buzka-Zdroju. W czwartek jej matka zgłosiła zaginięcie na policji. Justyna pochodziła z niezbyt zamożnej rodziny. Była najstarszym dzieckiem. Cała rodzina mieszkała w Pińczowie, a na co dzień Justyna, jak tylko mogła, pomagała w codziennych obowiązkach. A było w czym pomagać, bo Justyna miała jeszcze piątkę młodszego rodzeństwa. Nie zaniedbywała jednak przez to nauki, uczyła się bardzo dobrze i mimo tego, że w domu nie było zbyt dobrych warunków, to zawsze była przygotowana do zajęć. Nigdy nie narzekała i starała się jak najlepiej wspomóc swoją mamę, która pracowała jako sprzątaczka i również ledwo radziła sobie z utrzymaniem całej rodziny. Bo tak właściwie wszystko było na jej głowie, gdyż z ojcem Justyny nie żyło im się zbyt dobrze. Aktualnie byli w separacji, dlatego że jej mąż nadużywał alkoholu, a przy okazji nie stronił też od przemocy. Wielokrotnie został skazany za znęcanie się nad rodziną. W związku z tym nad sytuacją rodzinną od lat 90. czuwał także kurator, który sprawdzał, czy wszystko jest w porządku, ale oprócz tego, że rodzina żyła bardzo skromnie, to raczej nie było do czego się przyczepić. Justyna była osobą nieśmiałą. Nie do końca czuła się dobrze z tym, gdzie się wychowuje, jaka jest jej sytuacja materialna. Czuła się gorsza od innych, a przez to też miała wrażenie, że inni jej nie akceptują. Trzymała się też na uboczu, nie zapraszała nikogo do swojego domu. Wstydziła się tego, że właściwie jej siedmioosobowa rodzina żyje raptem w niewielkim domu, który miał jeden pokój i kuchnię. Takim pocieszeniem był dla Justyny jej chłopak. I oprócz rodziny był dla niej taką najbliższą osobą. Ale niestety nie było go na co dzień i nie mógł wspierać dziewczyny w jej trudach, bo mieszkał w miejscowości oddalonej o 40 km w internacie. Wszystko jednak się zmieniło, gdy Justyna poznała Patrycję Solich i dzień po dniu dziewczyny ze sobą się zaprzyjaźniły. Była to właściwie zaskakująca przyjaźń, dlatego że Patrycja pochodziła z zupełnie innego świata. Nie brakowało im pieniędzy, mieli ładny dom. Patrycja kupowała sobie takie ubrania, jakie tylko miała ochotę. Miała swój własny pokój tylko dla siebie i generalnie nie miała takich rozterek, z jakimi na co dzień mierzyła się Justyna. Trudno wytłumaczyć, co było tego przyczyną, ale coś sprawiło, że te dwie dziewczyny, które poznały się w liceum, postanowiły się zaprzyjaźnić. Dla Justyny było to też ogromne wyróżnienie, że taka osoba jak Patrycja chciała się przyjaźnić z nią, biedną, zachuchaną, zlęknioną. Bardzo jej to imponowało i czuła, że w końcu jest lepiej, że w końcu jest tak, jak powinno być. Patrycja mieszkała ze swoją mamą i ojczymem. Razem prowadzili dobrze prosperującą firmę transportową. Jeżeli chodzi o jej ojca biologicznego, to nie mieli żadnych kontaktów, ale była mocno związana z dziadkami. W oczach swoich rodziców była idealną córką, dobrze się uczyła, nie sprawiała problemów. Wydawało się, że jest z nimi szczera, o wszystkim im mówi i są to takie relacje, jakie powinny być. Oczywiście znajomość Justyny i Patrycji nie od początku była tak mocna, aby nazwać ją przyjaźnią. Tak naprawdę dopiero z końcem liceum, początkiem studiów, można było tak to określić. Na pewno ogromne znaczenie miało to, że w 2002 roku, już po ukończeniu liceum w Pińczowie, Justynie zdarzył się tragiczny wypadek. I był on na tyle poważny, że ważyło się jej życie. Dziewczynę potrącił samochód ciężarowy, a następnie trafiła na bardzo długo do szpitala. Trzeba było przeprowadzić m.in. dwie trepanacje czaszki. I jak to mówią, nieszczęścia chodzą parami, dlatego że akurat wtedy, gdy Justyna miała ten wypadek, to akurat była w drodze na ówczesną Akademię Świętokrzyską, gdzie chciała złożyć papiery na wymarzone studia w Kielcach. A była to fizjoterapia, na którą również planowała iść Patrycja. Jednak po długim pobycie w szpitalu Justyna zdecydowała, że nie odpuści i zrobi wszystko, aby dostać się na swoje wymarzone studia i ponownie złożyła papiery. Napisała też w liście do lektora, że cały czas się pocieszała, że jej cierpienie związane z wypadkiem i jej dotychczasowe życie w lęku zostaną właśnie wynagrodzone tym, że dostanie się na wymarzone studia, a gdy je ukończy, będzie mogła pomóc także swojemu rodzeństwu. Wkrótce nadeszła odpowiedź i tym razem los się uśmiechnął do dziewczyny, bo było to pozytywne rozpatrzenie jej podania na studia. Oprócz tego zostało też jej wypłacone odszkodowanie, które od razu wpłaciła sobie na konto i planowała, że w przyszłości wydaje na kurs prawa jazdy. Źródła różnie podają, ale było to między 5 a 6 tysięcy złotych. Jedno ze źródeł podawało też bardziej konkretną kwotę i było to 5700 zł. Więc dla dziewczyny, która pochodziła z niezamożnej rodziny, która nigdy nie widziała na oczy takich pieniędzy, była to naprawdę ogromna suma. Ale wszystko zaczęło wracać do normy, układało się, okazało się, że Patrycja też się dostała na te studia, więc dziewczyny mogły razem jeździć na te studia, a dzięki temu przebywać ze sobą dużo więcej czasu, które spędzały razem nie tylko na uczelni, ale także poza nią, między innymi ucząc się razem czy imprezując. Patrycja deklarowała, że dla niej to również było marzenie, że bardzo chciałaby pracować z niepełnosprawnymi dziećmi i jest wrażliwa na krzywdę ludzką. Wydawało się więc, że dziewczyny dobrały się idealnie. Nie dość, że interesowało je to samo, to jeszcze się dobrze dogadywały i pomimo tego, że pochodziły z różnych środowisk, to nie było między nimi żadnej zawiści, żadnych kłótni, problemów, ale wszystko miało się zmienić na początku lutego 2003 roku. Był to właściwie zwyczajny wieczór, jakich było wiele w życiu obu dziewczyn. Tym razem spędzały go u Patrycji i w pewnym momencie Justyna wyszła do toalety. I nie wiedzieć czemu, właśnie wtedy Patrycja postanowiła ukradkiem otworzyć torebkę przyjaciółki i wyjąć z niej portfel. Ale najbardziej interesowała ją karta przyjaciółki. I trudno wyjaśnić dlaczego. W końcu Patrycja pochodziła z dobrego domu, miała pieniądze. Nie musiała nigdy oszczędzać ani prosić się o pieniądze. Trudno więc było to racjonalnie wytłumaczyć. Ale 20-latka z sobie tylko znanego powodu postanowiła ukraść kartę swojej dużo biedniejszej koleżanki. Choć dobrze wiedziała, jak ogromne znaczenie mają dla niej te pieniądze. Oczywiście w tamtych czasach nie było Blika, nie było płatności zbliżeniowych, ale dla Patrycji nie było to problemem, bo znała doskonale PIN do karty swojej przyjaciółki. Gdy następnego dnia Justyna zapytała ją, czy przypadkiem nie zostawiała u niej portfela, czy nie wie, co się z nim stało, ta zdecydowanie zaprzeczyła, choć już w tym momencie podjęła pieniądze z jej karty i wydawała na prawo i lewo. Między innymi na markowe ubrania, kosmetyki, imprezy, stawiała też znajomym, co chyba bardziej bezczelne nawet samej Justynie, i obdarowywała prezentami. Oczywiście w pewnym momencie wszyscy dookoła się zdziwili, skąd u Patrycji taki nagły przepływ gotówki, ale tłumaczyła to rzekomymi osiągnięciami na studiach, czyli mówiła, że otrzymała stypendium. Rodzice dosyć szybko uwierzyli w jej zapewnienia, ale po jakimś czasie Justyna zaczęła wątpić, czy faktycznie taki przepływ gotówki może być związany ze stypendium. Zwłaszcza, że Patrycja nie należała do najlepiej uczących się studentek. Nie do końca jest jasne dlaczego, ale Justyna bardzo długo zwlekała z tym, aby zgłosić na policji to, że zaginęła jej karta. Być może liczyła na to, że przyjaciółka się opamięta, może jej nie chciała robić problemów, a może do końca nie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. W każdym razie ostatecznie, 21 marca, mniej więcej po upływie miesiąca, gdy z jej konta zniknęło już właśnie 5700 zł, postanowiła zgłosić sprawę na policję. Jak się pewnie domyślacie, atmosfera między przyjaciółkami przestała być już tak przyjemna, kolorowa. Choć nikt nie nazwał rzeczy po imieniu, to w powietrzu wyczuwało się, że Justyna podejrzewa Patrycję, a Patrycja udaje, że nie ma z tym nic wspólnego. Można by się zastanowić, czy być może w tym momencie Patrycja nie zaczęła odczuwać jakichś wyrzutów sumienia, być może zaszło to za daleko, nie wiedziała, jak to odkręcić, jak powiedzieć prawdę przyjaciółce. W końcu wiedziała, że gdyby jej powiedziała, to nie tylko musiałaby oddać te wszystkie pieniądze, ale jeszcze pewnie straciłaby przyjaciółkę. I tak jak Wam mówiłam, do dziś motyw postępowania, dlaczego Patrycja ukradła te pieniądze, nie jest jasny, to jednak udało mi się znaleźć informację, że wielu psychologów uważa, iż po prostu Patrycja nie respektuje norm społeczno-moralnych i w pełni świadomie je łamie. Mówiąc prościej, czuła się po prostu bezkarna i wierzyła, że wszystko jej wolno, bo jest lepsza od innych. Do kulminacyjnego momentu doszło 16 kwietnia. Patrycja zadzwoniła wtedy do Justyny z informacją, że muszą tego dnia przyjechać na uczelnię. Skłamała, że zajęcia, które zostały wcześniej odwołane, mają się jednak odbyć. Justyna wyszła więc około 14 z domu i razem z Patrycją wybrały się do Buzka Zdroju, by następnie udać się na uczelnię. Oczywiście, gdy dojechały na miejsce, okazało się, że zajęć jednak nie ma. Patrycja udawała, że nie wie, jak to możliwe, że miała inną informację i zaproponowała, aby poszły do pobliskiego baru na piwo. Justyna się zgodziła. Ostatecznie dziewczyny odwiedziły dwa puby i wybrały się do kilku sklepów. Następnie planowały wrócić do domu. Poszły więc na przystanek, aby sprawdzić, za ile będzie najbliższy autobus do domu, i okazało się, że będzie to dopiero za 40 minut. W związku z tym Patrycja zaproponowała, aby nie siedziały bezczynnie na przystanku, tylko po prostu szły przed siebie, mijając następne przystanki, aż w końcu gdzieś na którymś poczekają na ten autobus. Prawdopodobnie alkohol i być może to, że dziewczyny szły same, było to neutralne miejsce, sprawiło, że Justyna zebrała się na odwagę. Były właśnie wtedy w okolicach Lasku Winiarskiego, kiedy to dziewczyna powiedziała Patrycji o swoich podejrzeniach względem niej. Była w zasadzie pewna, że to Patrycja ukradła jej kartę, a następnie pieniądze, i zagroziła, że jeżeli nie odda tej karty, to o wszystkim opowie jej rodzicom. Patrycja chyba przeczuwała, że taka rozmowa prędzej czy później nastąpi, bo doskonale się na nią przygotowała. Miała przy sobie gaz pieprzowy, którego postanowiła użyć w stosunku do Justyny. Zaatakowała ją niespodziewanie i sprawiła, że Justyna straciła orientację. Następnie powaliła ją na ziemię i w przypływie tych wszystkich emocji, pewnie tego trzymanego strachu, tego oczekiwania właśnie na tę rozmowę, wywaliła z siebie tę całą furię, a w związku z tym zadała Justynie między 120 a 139 ciosów nożem. Nóż ten miał 10-centymetrowe ostrze, a 79 ciosów dotyczyło głowy, szyi i tułowia. Ciosy były bardzo silne i agresywne, a według późniejszej opinii biegłego niektóre wbicia były po samą rękojeść. Justyna nie miała nawet szans się obronić. Zmarła na miejscu. Po całym tym czynie Patrycja postanowiła na chwilę usiąść przy zwłokach Justyny i zapaliła papierosa. Po chwili zastanowienia zadzwoniła do swojego chłopaka z prośbą, aby po nią przyjechał. Jej chłopakiem był Maciej N., który nie wiedział, co jego dziewczyna właśnie uczyniła oraz, że była w drugim miesiącu ciąży. Umówili się kawałek dalej i gdy Maciej po nią podjechał, zauważył, że Patrycja jest cała brudna i krwawi z nosa. Oczywiście bardzo go to zaniepokoiło i od razu ją zapytał, co się stało, na co Patrycja odpowiedziała, że spędziła wieczór z Justyną i jej dwoma kolegami i po prostu nie poszło wszystko po ich myśli, wdali się w bójkę i w efekcie jeden z nich ją uderzył. I właściwie zastanawiające jest to, że chłopak Patrycji przyjął tę wersję bez mrugnięcia okiem i zawiózł ją do najbliższego pubu, aby mogła się umyć w toalecie z tej krwi i wyczyściła zaplamione ubrania. Jest to dla mnie zastanawiające z tego powodu, że wydaje mi się, że jednak gdy chłopak słyszy, że jakiś inny chłopak pobił jego dziewczynę, to chciałby wyrównać rachunki, chciałby jakoś zareagować, rozwiązać sytuację. A tutaj wydaje się, że jest to dla niego nienadzwyczajne, całkiem normalne. Być może nie jest to pierwsza taka historia z Patrycją, dlatego nie wzbudza jego podejrzeń, jakiegoś gniewu. Przyjmuje ją do wiadomości i następnie zawozi ją do domu, gdzie Patrycja późno w nocy pierze swoje rzeczy i idzie spać. W tym czasie w domu Justyny zaczyna robić się nerwowo. Jej mama powoli zaczyna odchodzić od zmysłów. To nie jest podobne do Justyny, aby nie wracała na noc. Nie za bardzo wie, co się stało. Przecież miała jechać tylko na uczelnię, a dalej jej nie ma. Z samego rana zaczynają się poszukiwania dziewczyny, włączają się w to okoliczni mieszkańcy, a jeden z braci Justyny udaje się do Patrycji, aby dopytać, co się stało z Justyną, bo według wiedzy rodziny Kaszów to właśnie ona była ostatnią osobą, która ją widziała. Gdy brat Justyny rozmawia z Patrycją w jej domu, w tym czasie jest u niej jej chłopak Maciej i słyszy całą rozmowę. Jest bardzo zdziwiony tym, co powiedziała bratu dziewczyny, bo według jej słów rozstały się po południu i od tej pory nie miały ze sobą kontaktu. Maciej mówi jej, że przecież to jest nieprawda, bo jemu powiedziała, że spędziły razem wieczór. Na co Patrycja odpowiada mu, że lepiej będzie, jak nikt nie będzie wiedział, że wczoraj z nim była, bo ona nie chce żadnych kłopotów. Rozmowa zostaje urwana i znów jest to zastanawiające, że Maciej tak łatwo odpuszcza. Ale być może wynika to z tego, że Patrycja ma po prostu dosyć silny charakter i może Maciej wie, że lepiej z nią nie dyskutować, bo i tak się niczego od niej więcej nie dowie. Gdy ciało Justyny zostaje znalezione przez przypadkowego mężczyznę, policja przy zwłokach znajduje także gaz pieprzowy, należący, jak się później okaże, do Patrycji. I nie zajmuje to dużo czasu, aby policjanci udali się do domu Patrycji i rutynowo przepytali ją, co się stało z Justyną, bo była ostatnią osobą, która ją widziała. Jednak jej zeznania są na tyle niespójne i rozbieżne, że śledczy decydują się ją zatrzymać. W czasie przesłuchań kilkakrotnie przedstawia inne wersje, zmienia przebieg wydarzeń, zaprzecza, aby miała cokolwiek wspólnego ze śmiercią przyjaciółki. W pewnym momencie próbuje nawet zwalić winę na jednego z braci Justyny. Jednak jest tyle kłamstw w jej zeznaniach, że sama się w nich zaczyna gubić. A im dalej próbuje brnąć swoje kłamstwa, tym więcej szczegółów ujawnia. W pewnym momencie nie wytrzymuje i przed prokuratorem przyznaje się do zabójstwa, ale później odwołuje te zeznania. Twierdzi, że była w szoku i nie panowała nad sobą. Podczas zeznania płacze. Nie opisuje jednak przebiegu zabójstwa. Cały czas płacze i mówi, że nie potrafi opowiedzieć o szczegółach. Policjantom udaje się dotrzeć jednak do nagrania z przydrożnego monitoringu, na którym widać, że tego dnia, gdy Justyna została zabita, idą we dwie wzdłuż drogi. To sprawia, że Patrycja postanawia przyznać się do bójki. Twierdzi, że zdarzyło im się pokłócić i doszło do szarpaniny i wtedy użyła kawałka blachy, który znalazła w lesie, ale twierdzi, że gdy zostawiała Justynę, to ta żyła. W trakcie swoich zeznań opowiada także o tym, że Justyna podejrzewa ją o kradzież. Mówi, że błagała ją, aby nie mówiła o tym jej rodzicom, w końcu są święta i nie chce zepsuć całej atmosfery. I właśnie z tego powodu, gdy Justyna stwierdziła, że już jej to nie interesuje, Patrycja wdała się z nią w szarpaninę. Tym razem mówi o tym, że uderzyła ją pięścią w twarz, a dziewczyna upadła. Później już nie rozmawiały. Patrycja wzięła swój plecak i poszła w stronę przystanku. Później te same tłumaczenia Patrycja będzie utrzymywała przed sądem. I choć Patrycja przyznała się do kradzieży karty od bankomatu i wyczyszczenia konta Justyny, to tym razem zawiodły zapisy wideo. Bo niestety na żadnej z taśm, ani na taśmie wideo z bankomatu, ani na zdjęciach ze stacji benzynowej, mimo że korzystała tam z karty bankomatowej, nie udało się potwierdzić tego, że to Patrycja za tym stała. Na nagraniach z bankomatu śledczy w ogóle nie odnaleźli Patrycji, natomiast na nagraniach ze stacji benzynowej, na której dziewczyna robiła zakupy, nagrania były tak niewyraźne i jakość była tak zła, że nie dało się zidentyfikować Patrycji. Widać było tylko sylwetkę, a to za mało, aby dopuścić taki dowód w sądzie. Udało się natomiast zabezpieczyć na ubraniu, bucie i plecaku Patrycji ślady krwi, które należały do Justyny. Nie udało się natomiast odnaleźć narzędzia zbrodni i nie zrobiono tego do dzisiaj. Patrycja trafiła do aresztu, dowody były całkiem silne i do procesu była przetrzymywana w areszcie śledczym. Gdy tam była, jej chłopak Maciej dowiedział się o tym, że jest w ciąży i podczas jej pobytu w tym miejscu urodziła syna. Początkowo trafił pod opiekę jej matki, a obecnie opiekuje się nim Maciej. Proces rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Kielcach w maju 2004 roku. Patrycja cały czas utrzymywała przed sądem, że w Lasku Winiarskim tylko poszarpała się z Justyną. Prokuratura natomiast udostępniła taśmy, na których było widać, jak podczas przesłuchania Patrycja przyznaje się do zabójstwa. Oczywiście jej obrońcy próbowali obalić ten dowód. Twierdzili, że Patrycja powiedziała tak tylko dlatego, że prokurator obiecał jej, że jeśli się przyzna, to będzie mogła zadzwonić do swojej mamy, która akurat w tym czasie bardzo podupadła na zdrowiu. Obrońcy twierdzili, że dziewczyna tak bardzo martwiła się o zdrowie swojej mamy, że nie myślała o konsekwencjach tej wypowiedzi. Jednak trudno było w to uwierzyć. Tym bardziej sędziemu, który cały czas miał możliwość obserwowania Patrycji na sali rozpraw i widział m.in. jak matka Patrycji była na przykład na granicy omdlenia, a u niej nie wywoływało to żadnej reakcji. Jeśli chodzi o obrażenia, jakie zadała Justynie, to zostały one przedstawione następująco. Ze szczególnym okrucieństwem, posługując się nożem, zadała jej kilkadziesiąt ciosów, powodując rozległe uszkodzenia ciała w postaci ran ciętych i kłutociętych powłok głowy, szyi z kanałami przybiegającymi do krtani, z uszkodzeniem tętnic szyjnych wewnętrznych i żyły szyjnej wspólnej. Ran kłutociętych karku z kanałami przebiegającymi do kanału i rdzenia kręgowego. Ran kłutociętych klatki piersiowej z kanałami przebiegającymi przez płuca i serce. Ran kłutociętych okolicy krzyżowej i dolnego odcinka grzbietu. A także ran ciętych lewego nadgarstka oraz powłok prawej i lewej ręki, które to obrażenia skutkowały jej zgonem. Patrycja niechętnie współpracowała zarówno ze śledczymi, jak i sędzią. Gdy ten na przykład zapytał ją o to, dlaczego podczas badania lekarskiego tuż po zatrzymaniu nie chciała pokazać spodów dłoni, na których miała rany, ta odpowiedziała, że nie stawiała oporu, miała odcisk i o to chodziło. Postawa Patrycji była bardzo lekceważąca. Do tego podczas rozprawy sędzia dwukrotnie przyłapał ją na rozbieżnościach. Świadkiem na jej procesie miał być też Maciej, jej chłopak, który próbował powołać się na to, że ze względu na to, iż jest osobą bliską dla Patrycji, to chciałby odmówić składania zeznań. Twierdził, że planują ślub, że mają wspólne dziecko i dlatego na tej podstawie chciałby skorzystać ze swojego prawa do odmowy zeznań. Jednak sąd nie wyraził na to zgody, ponieważ okazało się, że przez ostatni rok chłopak napisał do Patrycji raptem jeden list i ani razu jej nie odwiedził, choć miał takie prawo. Do tego, do dnia procesu, nazwisko ojca nie było wpisane w akcie urodzenia, a syn otrzymał nazwisko Patrycji. Później Maciej złożył odpowiedni wniosek do urzędu, ale dopiero 7 czerwca. Był to wniosek, który formalnie miał go uznać za ojca dziecka. Co ciekawe, gdy Maciej zeznawał, to Patrycja nawet nie spojrzała na swojego chłopaka. Przed sądem przesłuchiwana była także jej matka, ale sąd miał wątpliwości co do jej zeznań. Na przykład raz mówiła, że policjanci podczas przeszukiwania ich domu nie zabrali kurtki jeansowej Patrycji, której jej zdaniem tego dnia była, i że ta kurtka wisi w domu w szafie. Natomiast na kolejnej rozprawie mówiła, że tej kurtki nie ma w domu i że jest albo w areszcie, albo na policji. Patrycja z kolei twierdziła, że nie miała na sobie wtedy tej kurtki, a na to jej matka odpowiedziała, że w zasadzie to ona nie pamięta, w co jej córka była ubrana tego dnia. Inna rozbieżność dotyczyła rozmowy ze swoją córką wieczór, kiedy ta zamordowała Justynę. W śledztwie kobieta powiedziała, że rozmawiała z córką przez chwilę, gdy ta wróciła w nocy do domu. Z kolei na rozprawie powiedziała, że nie rozmawiała z córką tamtej nocy. Matka Patrycji odwiedziła ją także w areszcie. Na pierwszym widzeniu córka powiedziała jej, że jest jej ciężko, ale że jeśli uważa, że ona to zrobiła, to lepiej, żeby nie przyjeżdżała. Jej matce załamywał się wtedy głos, na co Patrycja pozostawała niewzruszona. Na jej twarzy nie było widać też żadnych emocji, nawet gdy jej mama zasłabła. Na sali sądowej pojawiła się także matka Justyny, która nie była nawet w stanie wymówić imienia Patrycji. Jednak w pewnej chwili chwyciła mikrofon i krzyknęła: ja ci nie życzę kary śmierci, ale obyś cierpiała tak jak moje dziecko. Niech cię piekło pochłonie. Dlaczego zabiłaś mi moją jedyną córkę, moją nadzieję? Jak ty możesz z tym żyć? Na rozprawie w czerwcu 2005 roku sąd odczytał także opinię o Patrycji z aresztu śledczego w Kielcach. Było tam wspomniane o tym, że zachowanie Patrycji jest naganne, że była 9 razy karana dyscyplinarnie, m.in. za próby wysyłania nieocenzurowanej korespondencji, zakłócanie ciszy nocnej, tatuaże, niestosowne zachowanie. Kobieta stwarzała też problemy wychowawcze, nie była zainteresowana losem swojego dziecka, prowadziła typowo konsumpcyjny tryb życia i była despotyczna, co wynikało z tego, że m.in. krytykowała własną matkę za to, co przesyłała jej w paczkach. Patrycja nie zgodziła się z tą opinią. Co ciekawe, przez pewien czas z Patrycją w areszcie siedziała Małgorzata Rozumecka, która została skazana na dożywocie za tak zwane zabójstwo dealerów Ery. W książce Moniki Sławeckiej wypowiedziała się o Patrycji w ten sposób: Solich w więzieniu urodziła dziecko. Z tego, co mi wiadomo, w więzieniu nieźle wywijała. Miała kilka kar dyscyplinarnych, gry psowała, a dzieckiem w ogóle się nie interesowała. Na podstawie tych wszystkich dowodów prokuratura wniosła o karę dożywotniego pozbawienia wolności, dodając, że na kobietę już nic nie wpłynie i należy ją wyeliminować ze społeczeństwa. Prokurator Ewa Nowak podkreślała, że czyn, którego dokonała Patrycja, był haniebny i mimo iż sama miała doskonałą sytuację finansową i dobrze wiedziała o biedzie panującej w domu przyjaciółki, to zdecydowała się ją podstępnie okraść, a pieniądze roztrwoniła na ubrania i kosmetyki. Zdaniem prokurator, Patrycja była dumna, wyniosła i nie okazywała żadnej skruchy. Z kolei zdaniem obrońców w zgromadzonym materiale nie było niebudzących wątpliwości dowodów, przez co ich zdaniem Patrycja powinna zostać uniewinniona. Jej obrońca, mecenas Wojciech Czech, powoływał się na to, iż jego klientka przyznała się do zabójstwa tylko dlatego, iż myślała, że jej mama ma zawał serca. Do tego obrońca zasugerował, że pod paznokciami Justyny znaleziono DNA należące do mężczyzny oraz że plamy krwi, które należały do Justyny, a zostały znalezione na rzeczach Patrycji, nie pasowały do miejsca zbrodni. Zdaniem mecenasa, Patrycja w takim wypadku powinna być cała w jej krwi, a nie mieć tylko niewielkie ślady. Adwokat powołał się także na to, że jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, to należy ją rozpatrzeć na korzyść Patrycji. Sama Patrycja powiedziała jedynie, że nie jest dumna, ale że nie czuje się winna zabójstwa Justyny, a płacze dlatego, że to nie ona ją zabiła. 30 czerwca 2005 roku w końcu zapadł wyrok. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem sąd skazał Patrycję na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Do tego za kradzież karty bankomatowej i następnie pieniędzy zasądził 2 lata pozbawienia wolności oraz obowiązek oddania rodzicom Justyny wszystkich skradzionych pieniędzy. Oczywiście ostatecznie zostało to podsumowane jako dożywotnie pozbawienie wolności. Jeżeli chodzi o możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, to sędzia dał taką możliwość, ale dopiero po odbyciu kary przez 25 lat. Sędzia Artur Adamiec tłumaczył ten wyrok w ten sposób, że nie znalazł żadnej okoliczności przemawiającym za łagodnym potraktowaniem oskarżonej. Patrycja miała wtedy 22 lata. Przez cały proces, a także w trakcie usłyszenia wyroku, Patrycja pozostawała zimna i niewzruszona. Na sam wyrok nie zareagowała. Czasami wydawało się też, że się uśmiecha. I co ciekawe, do tamtego momentu w Kielcach na karę dożywocia skazano zaledwie kilka osób, a dokładniej 4 mężczyzn. Jeśli chodzi o mamę Justyny, to na ten wyrok zareagowała w ten sposób. Nic mi nie wróci życia córki. Ona wychowała młodsze rodzeństwo, kiedy ja pracowałam, ale dzieci zaczną teraz normalnie żyć, wiedząc, że morderca Justyny poniesie karę. Wyrok nie był prawomocny i obrońca Patrycji postanowił go zaskarżyć. Rozprawa w sądzie apelacyjnym odbyła się w Krakowie 29 czerwca 2006 roku. Sąd nie miał wątpliwości co do winy kobiety, ale stwierdził, że karę należy zmienić. W konsekwencji sąd apelacyjny złagodził karę wymierzoną wobec Patrycji i skazał ją na 25 lat pozbawienia wolności. Wynikało to z tego, że nie stwierdzono u niej braku możliwości wychowawczych, a według opinii biegłego jest to jeszcze osoba młoda i warto dać jej szansę na poprawę. Okolicznością łagodzącą było też to, że nigdy wcześniej nie była karana i posiadała dobrą opinię środowiskową i rodzinną. Na jej korzyść przemawiało także to, że mogła działać z zamiarem nagłym i być w silnych emocjach. Czyli mówiąc prościej, działała w afekcie. Jeśli chodzi o DNA mężczyzny pod paznokciami Justyny, to biegły stwierdził, że mogło się to stać w wyniku zanieczyszczenia miejsca zbrodni i było to DNA jednego z techników. Adwokat Patrycji złożył jeszcze kasację do Sądu Najwyższego i domagał się uchylenia wyroku skazującego i ponownego procesu. Sąd Najwyższy odrzucił jednak jego argumentację, a kasację uznał za bezzasadną. Patrycja do dziś nie przyznała się do zabicia Justyny. Jeśli chodzi o jej pobyt w więzieniu, to w trakcie zdążyła ciężko zachorować, co sprawiło, że sąd udzielił jej kilka przerw w odbywaniu kary, łącznie ponad rok. Do więzienia wróciła w listopadzie 2011 roku. Swój wyrok odsiaduje w zakładzie karnym w Grudziądzu. W 2015 roku trafiła do małego, półotwartego zakładu, oddziału zewnętrznego aresztu śledczego w Chojnicach na Pomorzu. Stara się utrzymywać kontakt ze swoim synem oraz występuje o zgody na widzenia z nim. Ze swoim chłopakiem nie utrzymuje kontaktu. Patrycja wyjdzie na wolność 12 kwietnia 2029 roku. I taka ciekawostka, sąd zezwolił na publikację wizerunku Patrycji oraz jej danych. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej uważacie. Właściwie jeśli chodzi o to, czy Patrycja dokonała morderstwa, to tutaj jest niewielkie pole do popisu, dlatego że już inni to za nas ocenili i mając wszelkie dowody, z całą pewnością stwierdzili, że to ona była winna morderstwa Justyny. Ale jestem ciekawa, co wy uważacie o tej sprawie, co uważacie o tym, że Patrycja ukradła te pieniądze Justyny, z czego mogło to wynikać, czy faktycznie tylko z jej wyrachowania, czy może z czegoś innego. A jeżeli macie jeszcze jakieś informacje o tej sprawie, to piszcie w komentarzach, chętnie uzupełnię wiedzę. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.